7 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Benningham, oczywiście jako, że pora odpowiednia, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A propos pory, to przypomina mi się Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Utwór nie nowy, w zeszłym roku było narodowe czytanie, więc mam nadzieję, że coś w głowach narodu zostało. Może został ten fragment. Cyś ta sobie już posioli, tym ta casom się nie siwo. No to co tym ta casom się robi teraz w ogrodzie? Ptaszki
nic.
Się dotarli.
Właściwie teraz tylko się... No teraz dużo osób się martwi generalnie z tego, co zauważyłam, dlatego, bo oczywiście jest
śniegu
bardzo
nie
dużo
ma, mróz
wody
i wieje.
Jeszcze. Tak, jest dużo miejsc zalanych, więc oczywiście teraz wszystko zmroziło i wiele roślin jest... uwięzionych pod wodą. Co będzie na wiosnę, nie wiadomo. Nie można już teraz naprawdę o niczym tak naprawdę mówić tak, że na 100% będzie taka pogoda czy inna pogoda. Jeżeli są to rośliny, które tolerują jakieś takie mokrzejsze, że tak powiem, warunki, bardziej mokre warunki, to oczywiście mi się wydaje, że nic z nim nie będzie. Ale dużo...
Ryż.
No nie, nie tylko ryż. Ryż to by musiał być cały czas pod wodą, ale dużo jest takich roślin, które spokojnie gdzieś tam na obrzeżach naturalnie rośnie, zbiorników wodnych, więc raczej ta woda w takich dużych ilościach nie zaszkodzi. Na razie nie ma co się martwić tymi roślinami, bo i tak, tak słusznie, tu wiele osób zauważa, nic na to nie poradzimy. Ziemia teraz jest porządnie zmrożona, w nocy było bardzo zimno. Na szczęście nie jest ślisko, dobrze się jeździ. Czekamy oczywiście na śnieg. Ja tutaj nie słyszałam, Pani Tomaszu, za bardzo...
Długo nie poczekacie, już w nocy przyjdzie.
No i bardzo dobrze. Chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze. Z tymi zawiejami, z tymi śnieżycami to nie tak strasznie dobrze. Oczywiście to może jest trudne dla kierowców i tak dalej, ale powiem Państwu szczerze, że dla ogrodu śnieg teraz będzie największym ratunkiem, bo jeżeli temperatury zejdą jeszcze niżej, poniżej tego, co już jest, chociaż teraz nie jest aż tak strasznie zimno. No my się nie możemy zapominać, że teraz jest styczeń. Powinno być moim zdaniem o wiele zimniej, więc już to nie panikujmy, że jest tam minus 7 czy minus 8 stopni w nocy, ale jakby będzie chłodniej, to wtedy rośliny zaczną naprawdę cierpieć. Więc cieszmy się, że będzie padał śnieg i oczekujmy
ja
go.
Ja dzisiaj się przyglądałem moim nie do końca rozwiniętym przebiśniegom, które uznały jakiś czas temu, że już jest wiosna i zaczęły wyłazić, i makom. I tak pomyślałem, patrząc na tego maka, który jakoś tak dziwnie zmienił kolor i zrobił się taki jakiś bardziej...
A ciekawe, co to za mak?
A taki mak, makowy.
Maków jest
moja mama różnych. Zawsze miała takie maki, takie
taki
duże.
Wieloletni?
Taki wieloletni, taki
aha,
co się sam rozsiewa.
Taki. Zapewne. Aha, co się sam rozsiewa.
On uwielbia się sam rozsiewać.
Mm-hmm.
I też chyba coś za wcześnie się zaczął wyrywać do...
Czasami już wypuszczają nowe pędy, nowe liście, znaczy się. Dużo roślin powychodziło w ogrodach i w zeszłym tygodniu pisaliście Państwo do nas o różnych dziwnych rzeczach i kwitnących już nawet. No taka jest prawda, że klimat staje się coraz bardziej łagodny i będzie tak, że coraz więcej roślin będzie kwitło coraz wcześniej i może już nie będzie faktycznie takich mrozów. No szczerze mówiąc... Akurat dla ogrodnika, gdyby to było na stałe, gdyby potem się nie zdarzało tak, że potem w maju powiedzmy są jakieś straszne mrozy, to dla ogrodnika taka zima słaba wcale nie byłaby takim straszną karą. Ja bym się na przykład bardzo cieszyła, gdyby była taka zima w Polsce jak w Anglii.
Moglibyśmy morele zamiast śliwek.
To znaczy
sobie
nie, tam nie o to chodzi. Śliwki akurat są bardzo pyszne.
Chociaż górale wtedy by powiedzieli, a idzę. Zamiast śliwowicy mam pić morelowice?
Nie, ja myślę, że morele niech sobie rosną tam, gdzie rosną, ale moglibyśmy mieć wiosnę wcześniej. Bo morele jak już owocują, kwitną, to już jest dużo roślinności, która nas wszystkich naprawdę zadowala. Już jest pięknie, już jest zielono, ale o tej takiej bardzo wczesnej porze roku ja strasznie zazdroszczę właśnie, że w Anglii oni już mają pierwsze kwiaty.
To co tam mają, tak żebyśmy się nastawili?
No mają już bardzo dużo takich roślin, które kwitną bardzo wcześnie. W Irlandii na pewno teraz kwitną kamelie. Przepięknie.
Kamelie.
Bo niektóre gatunki kończą kwitnienie w grudniu, a drugie zaczynają w styczniu. Także właściwie kamelie kwitną przez cały sezon. No bardzo dużo. Już nie mówię o tym, że na pewno już przebiśniegi. No dużo takich leśnych, malutkich kwiatków wychodzi i zaczyna kwitnąć. Takich, których niestety u nas nawet nie mogą w ogóle przezimować, na przykład facje już też zaczynają kwitnąć w niektórych cieplejszych ogrodach w Anglii. Także to akurat by było fajne, żeby troszeczkę wcześniej to do nas zawitało. Niestety nie zawita do nas więcej światła. W związku z tym, że ten klimat się ociepla, to może faktycznie niektóre kwiaty będą wcześniej kwitły, te, które rosną w ogrodzie. Ale, drodzy Państwo, nie zapomnijmy o jednej ważnej rzeczy. Niestety nie zmieni to czas wysiewów pierwszych roślin, tak? Pomidorów, papryczek, bo wiem, że już kilka osób, bo czytałam na różnych takich portalach społecznościowych i takie różne dochodzą mnie słuchy, że już zaczęły się wysiewy.
Pani Katarzyno, no ja teraz nie wiem, co mam powiedzieć, bo pani Klaudia przysłała nam zdjęcie. No to, co jest na tym zdjęciu, to tak. I żółte są, i czerwone, i różowe z białym. Prymule, piękne, kwitnące prymule, które pani Klaudia nam nadesłała. Prymule dla prowadzących. Zdjęcia z niedzieli, czyli z wczoraj.
Ślicznie, dziękujemy bardzo, bardzo nam miło, bo takiego koloru teraz potrzeba, jest tak szaro. Ale te prymule to chyba nie w ogrodzie, tak, od tak po prostu.
No w ogrodzie. No pod drzewem sobie rosną. No. Proszę bardzo, cały drzewostan tutaj jest jakiś. No piękne prymule. Jak malowanie.
No i teraz, i co? Jak przyjdą mrozy, to serce się ogrodnikowi, prawda, rozpadnie na 100 części. Także piękne są oczywiście. No i tak powinno być. No niestety troszkę później. Teoretycznie tak u nas jest w marcu, prawda? Jak nie ma śniegu.
Bo to są zwiadowcy.
U nas to akurat śniegi są czasami do kwietnia, tam gdzie ja mieszkam. Ale tak jak mówię, dobrze by było, żeby to się troszkę ociepliło. Z punktu widzenia ogrodnika, z punktu widzenia ekologa, to oczywiście mówię totalne bzdury. Ale nie wysiewajmy jeszcze tych nasion, dlatego, bo pomimo tego, że może jest cieplej, ale jest cały czas tyle samo światła.
Święte słowa Kazimierza Górskiego. One się odnosiły co prawda do piłki nożnej, a nie do ogrodnictwa. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. I tutaj no, natura nie jest naszym przeciwnikiem, a wręcz na odwrót, jest sprzymierzeńcem, albo my powinniśmy być sprzymierzeńcami natury jako jej część. To nie wypada jako część występować przeciwko całości.
Tak, to prawda, to się zgadza, ale oczywiście ciężko jest. Człowiek zawsze jednak z tą naturą walczył, no bo było zimno, było głodno, tak, i jakoś tak mamy to u siebie znowu w naszej naturze, żeby z naturą walczyć, żeby łatwiej, jakoś sobie ułatwiać rzeczy, ale oczywiście już w dzisiejszych czasach wiemy wystarczająco dużo, jak działać w ogrodzie na przykład, albo ze zwierzętami również, żeby działać wraz z naturą, nie przeciwko niej, bo jednak potem to się bardziej opłaca i jest o wiele łatwiej. Dlatego, tak jak mówię, nie mam co się przejmować za bardzo tymi zmianami klimatu. No, nie poradzimy nic na to. Spróbujmy się dostosować w jakiś sposób.
Pan Olek się dostosowuje. Jarmuż, zalety witaminowe. Czy może zmarznąć? O jarmużu mieliśmy mówić.
Tak, jarmuż ma bardzo dużo zalet. Ma szczególnie dużo witaminy C, witamina A również i ogromnie duże źródło wapnia. Więcej niż w mleku. O wiele więcej niż w mleku. Także,
jest smaczniejszy, przynajmniej
no,
dla mnie.
Na pewno jest zdrowszy, tylko że jest jedna bardzo ważna sprawa z jarmużem. Jeżeli będziemy kupować jarmuż w jakichś takich regularnych, że tak powiem, sklepach, to trzeba bardzo uważać, ponieważ jest bardzo podatny na wciąganie, że tak powiem, pobieranie z gleby czy z powietrza, to zależy jak one, czy te opryski chemiczne są stosowane do glebowo czy do listnie. Niestety to jest takie warzywo, które szczególnie potem dużo tej chemii w sobie akumuluje i potem przychodzi, prawda, ta chemia z jarmużem do naszej kuchni. Dlatego bardzo warto, jeżeli kupujemy jarmuż, jeżeli robimy sobie koktajle z jarmużu, przede wszystkim uprawiać go sobie samemu, jeżeli oczywiście mamy chociażby balkon, bo to jest naprawdę łatwa roślina w uprawie. Można kupić już teraz sadzonki, nie trzeba koniecznie samemu go wysiewać na wiosnę, tylko można w wielu ogrodnictwach kupić sadzonki jarmużu. Bardzo, jeżeli nie możemy uprawiać, to bardzo proszę kupować ekologiczny. Dlatego, bo to nie
jest
ma sensu.
Jest na targowiskach, bo widuję i we Wrzeszczu, i w Sopocie. Najmniej w tych dwóch miejscach widuję.
Generalnie zawsze starać się unikać takich ogromnych produkcji, ogromnych upraw warzyw, dlatego, bo wiadomo, że tam bardziej to wszystko mechanicznie, czy tam idzie wszystko w jeden sposób. No wiadomo, jest trudniej ogarnąć taki duży areał. Także jarmuż jest niesamowicie zdrowy.
Jest mrozoodporny.
Jest mrozoodporny. Są różne odmiany jarmużu. Ja u siebie mam cztery. Jeden bardzo, bardzo inny, szczególnie się różni od nich, jarmuż rosyjski. W Polsce pojawiły się już nasiona.
To podłużny ten taki?
Nie, to jest akurat ten rosyjski, o którym zaraz powiem, jest najbardziej odporny na mrozy, wiadomo. A ten, o którym pan mówi, panie Tomaszu, to jest jarmuż toskański. To jest Nira di Toscana, to jest czarny z Toskanii i to jest bardzo pyszny jarmuż,
pyszny
bardzo
właśnie.
Piękny, ale on jest najmniej odporny na mrozy. Teraz minus 7 jemu się nic nie stanie. No niestety,
nie
Rosja
takich.
A Toskania, tak? Jakie są jednak różnice tempy, jeżeli chodzi o temperaturę. Dlatego, ale to nie jest żaden problem. My go uprawiamy co roku, tylko polega to na tym, że ten jarmuż Nira di Toscana jest zjadany w pierwszej kolejności, więc do tego czasu, jak już nadejdą mrozy styczniowe czy lutowe, ale to tego jarmuż już dawno nie ma, już jest zjedzony. I wtedy zostaje do samego końca jarmuż rosyjski. Jarmuż rosyjski jest równie piękny jak ten jarmuż włoski, ten toskański. Ja tak podejrzewam, że on pewnie w Toskanii nazywa się jarmuż francuski, a we Francji jarmuż amerykański. Pewnie takie to są nazwy. Ale jak dla nas, to jeżeli szukalibyście Państwo takie odmiany w sklepie, to Nero de Toscana, czyli czarny toskański jarmuż. Są przepiękne jeden z drugim i są bardzo, bardzo smaczne. Naprawdę jeden, dwa liście, tylko jeżeli będziemy używać jarmużu szczególnie do robienia koktajli, to zawsze trzeba usunąć tą nóżkę, tak? Czy tam ten pęd, z którego wraca...
Bo włókienka będą.
Tak, tylko używamy liście, tylko blaszkę liściową, tylko i wyłącznie. I to dosłownie wystarczy dwa liście dziennie do takiego koktajlu, dorzucić sobie jakieś jagody, bo to można zamrozić spokojnie jeszcze z sezonu. Jeżeli macie Państwo jakieś truskawki z takich też upraw niechemicznych, jak najmniej chemicznych, do tego jakieś mleko migdałowe albo może sok jabłkowy, to wszystko porządnie zmielić w najzwyklejszym na świecie blenderze. Ja nie mam żadnego takiego specjalistycznego blendera i naprawdę taki koktajl my pijemy codziennie, cała rodzina i odpukać, chociaż nie wierzę, nic nie wpukam, bo nie wierzę w przesądy, ale tak się zawsze mówi, nie chorujemy, świetnie się czujemy. Także ten jarmuż to jest często uważany za takie cudowne warzywo. Oczywiście ma też dużo żelaza, no to wiadomo, jarmuż to też żelazo. Także bardzo, bardzo polecam. Jeżeli możecie Państwo, to sobie uprawiajcie jarmuż rosyjski. Przede wszystkim dlatego, bo jest odporny na niskie temperatury, bardzo niskie temperatury. Jest również odporny właściwie na wszystko, ponieważ jeżeli go nie wykopiecie, fizycznie nie usuniecie ze swojej działki, czy ze swojej doniczy, czy ze skrzynki, powiedzmy na tarasie, to ten jarmuż zostanie, dlatego, bo on jest wieloletni. Tak więc raz go wiosną posadzimy, zbieramy przez cały sezon liście, bo oczywiście jarmużu się nie odrywa od góry takiej całej części, tylko te liście się uskubuje. Potem rosną nowe liście, więc możemy skubać te nowe liście, które są oczywiście najsmaczniejsze. I później na przykład nadchodzi gorące lato, czego sobie wszyscy życzymy, czegoś, co się nie zdarzyło akurat w zeszłym roku. Ale powiedzmy, że ten jarmuż, jak każda inna roślina, w pewnym momencie zadecyduje, żeby się rozmnożyć. I wtedy wybije kwiatostan. Z kwiatów oczywiście potem powstają nasiona, dzięki którym możecie też zebrać te nasiona i mieć potem nasiona dla siebie, do swojego, że tak powiem, banku nasion takiego ogrodowego, domowego na przyszły raz. Ale potem można spokojnie ten jarmuż ściąć nad ziemią, może, nie wiem, jakieś 80 centymetrów. Dostanie taka pałka. Naprawdę może się wydawać, że to już koniec świata, ale nie, dlatego, bo z tej pałki zaczną wychodzić nowe młode listki. Także ten jarmuż jest nie do zabicia i warto go z tego powodu uprawiać. Plus jest dosyć miękkie są liście i nawet można go jeść prosto z rośliny, bo zazwyczaj jarmuże mają te takie swoje liście, takie skórzaste, prawda? I ten toskański, i te takie odmiany, które w Polsce są łatwo dostępne, czyli takie karbowane. To jest taki, prawda? Takie zielone liście karbowane albo purpurowe liście karbowane. One są bardzo twarde. A ten jarmuż rosyjski można prosto jeść z krzaka. Jest przepyszny, jest niesamowity ma smak. No i też taka sprawa, jeżeli chodzi na przykład o ślimaczki jakieś albo jakieś gąsieniczki. No to z tego jarmużu takiego karbowanego to czasami trudno je wydłubać przed gotowaniem. I potem wychodzą...
Czyli komponent białkowy mamy jeszcze.
Tak, potem wychodzą mi, albo tak, już jak się je wrzuci, to wszystko się wrzuci do blendera, to potem już nic nie wiadomo, co tam jest oczywiście. Ale jeżeli to wrzucę czasami do, jak robię na parze te warzywa, to potem wychodzą jakieś biedaki, tam starają się uciec z tego garnka.
No Stefan, wiejemy z tej sauny.
A to nie jest za bardzo zachęcające ogólnie do tego dania i potem wszyscy siedzą z tym jarmużem na talerzu i z tym myślą, o nie, ja tego nie chcę. Dlatego warto uprawiać odmiany, które mają proste liście, takie jak właśnie jarmuż toskański czy rosyjski.
Pani Justyna napisze, a w oto minie już wiosna i to przy -6 za oknem, pozdrawiam. No i na zdjęciu jest klon, nie atakujący. To nie jest atak klonów, to jest pojedynczy klon w doniczce. Bardzo ładnie sobie się rozwija kloniątko. Liście zielone, piękne. Pan Wojciech pisze tak.
Trzymamy kciuki za klony.
Dzień dobry, pisze pan Wojciech. Ja jestem ogrodniczym dyletantem, ale nie aż takim, żeby nie wiedzieć, jak wyglądają żonkile. Faktycznie w Anglii wiosna przychodzi dużo wcześniej. Widziałem w zeszłym roku w Grange Park zarzucony żonkilami w połowie lutego. Pozdrawiam, pisze pan Wojciech.
Tak jest. Oj, tak jest. Naprawdę, jeżeli państwo kochacie ogrody i nie byliście jeszcze w Anglii, to oczywiście do Anglii warto pojechać o każdej porze roku, ale warto pojechać w lutym. W marcu to już tam jest taka wiosna, że już nawet na to nikt nie zwraca uwagi. Ale pojechać właśnie bardzo wcześnie, bardzo wczesne wiośnie. Mamy tyle tych ciemierników różnych, które kwitną wspaniale. Oczywiście tulipany o wiele wcześniej też kwitną. Rannik zimowy, który fantastycznie w Anglii rośnie, pokrywa bardzo, bardzo duże przestrzenie. Po prostu jest, no całe części lasu są po prostu żółte od tych ranników. No teraz już kwitną. Już rannik w zeszłym tygodniu widziałam, dostałam zdjęcie od znajomego z ogrodu, że on już tam kwitnie. Oczywiście przebiśniegi, to wszystko. To jest niesamowicie szokujące, ale są też i krzewy. Teraz w Anglii kwitnie już dużo krzewów, na wiosnę również będzie coraz więcej i właśnie w Londynie, jeżeli ktoś z Państwa się wybiera do Londynu, to w samym centrum Londynu jest bardzo dużo pięknych parków, między innymi Hyde Park, przy pałacu Buckingham jest St. James's Park, no w tym parku St. James's są niesamowicie ogromne, piękne krzewy, które w Polsce niestety nie mogą rosnąć, o niebieskich kwiatkach, które kwitną na wiosnę w maju. Jeżeli Państwo będziecie tam, to trzeba tam to wszystko zobaczyć. To jest ta roślinność, która może będzie mogła kiedyś w Polsce rosnąć.
Tutaj nasza słuchaczka pisze tak. A u mnie w domu kalanchoe zakwitło, więc jest coś dziwnego rzeczywiście. Dzieje się z pogodą. Co prawda dzikie kalanchoe, bo nie wiem, jak je pielęgnować. Ja lubię zimę i śnieg i nie rozumiem, dlaczego wszyscy narzekają, choć mam taką pracę, że muszę nieraz za łopatę chwycić, żeby odśnieżyć. Pozdrowienka cieplutkie dla pani i pana prowadzących. Gosia, PS, dziękuję już za wszystkie porady, które otrzymałem do tej pory. Ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Tak sprawdziłem, to żyworódka jest.
Tak, dziękujemy za pozdrowienia, również odbijamy piłeczkę, życzymy też miłego poniedziałku. Ja powiem szczerze, że ja osobiście po prostu już dla mnie, dla ogrodnika tyle czasu bez grzebania w ziemi, jest mi po prostu ciężko. Nie widać nawet tej ziemi u nas, bo jest biało cały czas, jest przepięknie. Takie widoki, jakie są zimą, takich widoków latem nie ma, nawet jesienią może, jeżeli jest piękna jesień, ale to faktycznie, to jest przepiękna pora roku i oczywiście powinna nadejść, ale każdy ogrodnik czeka na tego pierwszego kwiatka i potem tak długo to się dłuży, jeszcze w marcu, jeszcze w kwietniu, to już jest po prostu strasznie trudno. A kalanchoe, śliczne roślinki, przede wszystkim nie lubią za dużo wody, bo to są jednak takie rośliny, które przechowują wodę w swoich liściach również, to nie są takie, które potrzebują dużo, dużo wody, także nie za dużo słońca, nie za dużo wody. Na pewno, jeżeli kwitnie, albo jeżeli ma już pączki, więc zamierza kwitnąć, na pewno bardzo by podziękowała ta żeworódka pani za jakiś nawóz potasowy albo do roślin kwitnących, żeby troszkę pomóc jej w kwitnieniu. Można przesadzić o jeden numer większej doniczki na wiosnę, bo już w sumie można tą wiosnę teraz w domu, to już na pewno jak ona już zaczyna kwitnąć, można powiedzieć, że powiedzmy jest ta wiosna, przesadzić do troszkę większej doniczki, ale tylko o jeden numer. Nie ma sensu przesadzać do o wiele większych doniczek, to one szybciej, te rośliny wtedy nie wyrosną, tylko mogą wręcz zgnić. I taka żyworódka kalanchoe może jeszcze bardzo, bardzo wiele lat cieszyć i widziałam takie, które dorastały do dużych, dużych wielkości i były niesamowite.
A tutaj inna rocinka. Witam i pozdrawiam noworocznie. Moja poinsecja tegoroczna zgubiła liście. Zostały tylko czerwone i już wypuszcza listki. Czytałam, że przyciąć je trzeba w marcu. Czy tak? Ta z ubiegłego roku jest cała zielona, jeden pęd z czerwonymi. Co z nią zrobić?
Tak, muszę tutaj sobie przypomnieć, powiem szczerze, bo my tutaj zawsze opowiadamy, prawda, Państwu o poinsecjach. Jak to zrobić, żeby je przechować do następnego sezonu? Teoretycznie po przekwitnięciu poinsecja, czyli mówimy oczywiście o gwieździe betlejemskiej, powinna wejść w stan spoczynku. Tak, teoretycznie. Jeżeli jest jej za ciepło, za jasno, no to ona może mieć jakiś taki bodziec do tego, żeby dalej ciągnąć, prawda? Ale niekoniecznie będzie to dla niej dobre, bo tak jak my, jeżeli ona nie będzie miała spoczynku, no to będzie chora, może nawet umrzeć. Także można spokojnie, bo teraz i tak już będą zaraz wchodziły nowe trendy wiosenne, prawda? Jakieś hyacynciki, jakieś żonkile na święta wielkanocne, które w tym roku są dosyć wcześnie, więc można by było spróbować pomóc tej poinsecji samej przygotować, jeżeli sama się nie potrafi przygotować do spoczynku, to wejść w stan spoczynku. Czyli dobrze by było przyciąć ją do około 15-20 centymetrów, tak? Nad oczywiście poziomem tej ziemi, która jest w doniczce, 15-20 centymetrów i podlewać już mniej i już nie oczywiście dokarmiać, dlatego, bo nie chcemy jej pomagać w tym rośnięciu, już teraz niech ona sobie odpocznie. I coraz dłuższe robić, że tak powiem, przerwy pomiędzy jednym a drugim podlewaniem. I to się tyczy właściwie każdej rośliny, której chcemy zapewnić jakieś takie wejście naturalne do spoczynku. troszeczkę pozwolić jej dwa dni, trzy dni się troszeczkę przesuszyć i dopiero wtedy uzupełnić trochę tej wody, ale trzeba ją jak najbardziej uśpić teraz. I niech ona sobie gdzieś tam spokojnie w domu stoi, w niezbyt ciepłym miejscu, też nieprzewiewnym, dlatego, bo poinsekcje nie znoszą przeciągów. I później latem można posadzić do troszkę większej doniczki, znowu, tak jak przed chwileczką mówiłam, o jeden numer, tylko większej, do bardzo lekkiego, przepuszczalnego podłoża. No i potem oczywiście, gdy zauważymy, że w tym momencie roślinka latem powinna znowu zacząć wypuszczać listki. Tak jak tutaj u pani, ona teraz już wypuszcza, to stanowczo za wcześnie ona powinna latem dopiero zaczynać okazywać jakiekolwiek oznaki życia, nowe przyrosty, nowe listki. Wtedy można regularnie podlewać, można dokarmiać co jakieś powiedzmy 2-3 tygodnie, też nie za często, jakimś zbalansowanym nawozem, takim, w którym składniki główne NPK, czyli azot, potas, fosfor są zbalansowane jak najbardziej. Starajmy się, żeby nie było więcej ani azotu, ani potasu, bo zacznie rosnąć jakaś taka dziwna roślina.
A propos balansu, musimy teraz zrobić krótką przerwę, żeby inne informy radiowe mogły się pojawić za 2 minuty.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Pani Gosia podesłała fotki swojego Kalanchoe z widokiem na osiedle. Na parapecie sobie elegancko stoi. Pani Kasia przysłała nam zdjęcie z Sylwestra w Lubuskiem. Pięknie kwitnące prymule. I teraz jest pytanie od pani Agi, podchwytliwe, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze poinsekcja się czegoś domaga.
Tak, jeszcze bardzo szybciutko dla osób, które by chciały te poinsekcje przelatować do przyszłych świąt Bożego Narodzenia. To tak jak mówiłam, teraz w ten spoczynek proszę pozwolić im wejść, przyciąć do 15-20 cm, nie podlewać już za często i dopiero latem ona zacznie powracać do życia i wtedy można przesadzić do większej doniczki, można zacząć podlewać bardziej regularnie, podkarmiać, ale również warto uszczykiwać nowe przyrosty, po to, żeby ona się bardziej zagęściła, żeby zrobiła się z tego bardziej taki krzew bogaty, bo oczywiście im potem więcej będzie miało tych swoich pędów, to potem też będzie więcej czerwonych, pięknych listków na tych poinsekcjach na święta. Także latem również już jak te wszystkie zabiegi zrobimy, przesadzenie, możemy wystawić ją na dwór. Tylko pamiętajmy, że poinsekcja nie może znieść poniżej 12 stopni plus. Tak więc jeżeli latem już zacznie się robić chłodno, znaczy może to we wrześniu powiedzmy już będą noce chłodniejsze, jakieś tam 10 stopni, to wtedy te poinsekcje muszą wrócić do domu, tak? Ale to jest najważniejsze. I wtedy do października tak naprawdę nie musimy robić żadnych innych specjalistycznych zabiegów, jeżeli chodzi o te gwiazdy betlejemskie. Latem możemy je wystawić, ale jak będzie zimniej niż 12 stopni na plusie, to wracają i uszczykujemy, tak? Także tworzymy taki jakby bonsai. Nie pozwalamy, żeby te pędy były długie, tylko cały czas uszczykujemy, żeby one się rozkrzewiały i była taka kompaktowa roślina o takim zbitym kształcie, że tak powiem.
Pani Aga, mówiłem, że podchwytliwe pytanie. Czy uda się w Polsce uhodować bataty i jak się do tego zabrać?
Uda się prawdopodobnie. Najlepiej w tunelu albo w szklarni, szczerze mówiąc, bo albo na bardzo takiej słonecznej rabacie, bo o to chodzi, że one potrzebują naprawdę długiego sezonu wzrostu. Ja osobiście bardzo serdecznie polecam bataty, dlatego, bo nawet u siebie w tym moim sklepie, Ogród Bellingham, są sadzonki batatów na sprzedaż i ludzie kupują i uprawiają jak najbardziej. Można nawet uprawiać je, moja teściowa uprawia je w ogromnej donicy. Tak? I potem oczywiście jest bardzo dużo tej zieleniny, tych liści, one są fantastyczne, pięknie wyglądające, płożące się takie rośliny. No a potem oczywiście można sobie wziąć tą całą donicę, wysypać ziemię z donicą, tylko taką naprawdę dużą, mówimy o takich donicach wysokości około przynajmniej 60 centymetrów i tam potem te bataty. Tak zresztą jakieś ziemniaki też można uprawiać w donicach, jak ktoś nie ma ogrodu, to spokojnie na tarasie można, tylko żeby było im ciepło i żeby dorwać, że tak powiem, porządne sadzonki. Bo z nasion na pewno nie, bo to będzie po prostu już za długi sezon.
W takim razie pytanie od pani Marii, która pisze w sprawie poinsekcji. Poinsekcji nie tnę, nie śpi i ma kilka lat.
I cały czas to pięknie na święta dekoruje, no, tak?
Tak, rozumiem. Ale pani Maria nie pyta o poinsecję, tylko o winogrona. Kiedy zacząć cięcie winogron, bo ta zima jakaś inna?
Ja bym jeszcze, tak szczerze mówiąc, sekator uważała. Świeżbi. Ja wiem, ja bym jeszcze uważała, jeszcze poczekać. Zobaczymy, co będzie, bo bardzo często
Amerykanie mówili o tym, że w lutym mają przyjść tęgie mrozy. To wcześniej wynikało z tych prognoz długoterminowych. Tak. A w zeszłym roku się sprawdziły.
Także może poczekajmy do ferii, bo u nas tutaj w Pomorskim ferie będą jakoś tak akurat chyba w pierwszej połowie lutego, więc fajnie by było jeszcze się skoncentrować na tym i później zobaczymy, jaka będzie pogoda i potem może przycinać już takie rzeczy właśnie jak winogrona, ale teraz jeszcze poczekajmy, też poczekajmy z tymi nasionami. Ja chciałam bardzo serdecznie Państwa zachęcić do darmowej wymiany nasion, którą robimy teraz, ja się do niej też w tym tygodniu przyłączę, na Ogrodowej, tradycyjnie z roku na rok, zawsze mamy jesienią i zimą właściwie taką zupełnie darmową wymianę nasion, to się nazywa Klub Pożądanego Nasionka. I teraz, jeżeli wejdziecie Państwo na naogrodowej.pl, to zobaczycie od razu przekierowanie do forum. Tam możecie się zalogować, napisać, co wy macie, jakie swoje nasionka, wejść, otworzyć każdą inną osobę, że tak powiem, na forum, która ma coś też do zaproponowania. To jest bardzo fajna zabawa, nic nie kosztuje, a można się wymienić na bardzo dobre nasiona, bo to są nasiona świeże, które ludzie sami zbierają w ogrodzie. Chociaż w tym sezonie było tak mokro, no nie we wszystkich częściach Polski, bo to jest ogólnopolska impreza, że tak powiem, dostępna dla każdego, ale no u mnie w ogrodzie było dosyć wilgotno, więc tych nasion tak strasznie dużo nie mam, ale na pewno w tym tygodniu też do tej zabawy się przyłączę. Także bardzo polecam taką darmową wymianę nasion.
Darmowa wymiana nasion. Pani Ela nie mogła się doczekać na nadejście prawdziwej wiosny, więc zaprosiła wiosnę do domu. Tydzień temu z ogrodu przyniosła forsycję, która już się szykuje do kwitnięcia. Pani Ela pisze, że będzie na urodziny, bo 18 stycznia mama ma urodziny i tak robi pani Ela z Gdyni co roku.
Faktycznie, jak najbardziej, to jest dobry pomysł właśnie, tylko że jeszcze pewnie... No chociaż tak jak mówię, jak będzie coraz cieplej, to pewnie nie będzie jeszcze za wcześnie, ale przynosić gałązki, wziąć sekator porządny, taki ostry, uciąć kilka gałązek, wstawić do wody i one w domu pięknie, szybciutko się otworzą. I oczywiście forsycje kwitną, zanim rozwiną listki, więc to naprawdę pięknie będzie wyglądało już tak świątecznie, ale można też różne inne kwitnące krzewy też sobie przyciąć do domu, wstawić do wazonu w jakimś takim ciepłym, dobrze naświetlonym miejscu i też one pięknie dla nas rozkwitną.
W tym roku zjem. Zabierałem się w zeszłym roku, ale nie zjadłem, tak. Ale wiem, że niektórzy jedzą i ich bardzo chwalą. Więc w tym roku sobie wreszcie nie odmówię. Pani Dominika pisze, dzień dobry, mam lawendę w doniczce, która stała na balkonie. Schowałam ją do domu, ale wątpię, że to dobre rozwiązanie. Co zrobić z lawendą, aby przeżyła zimę?
To znaczy w doniczce, na balkonie, przy minus 8 stopniach, to na pewno jej będzie bardzo ciężko przeżyć.
Jeszcze przy tym wietrze.
Jeszcze wietrze, dokładnie. Także no ja myślę, że lepiej, żeby ona była w domu niż na dworze, ale proszę, jeżeli się da, wstawić ją w jak najchłodniejsze miejsce, żeby ona miała, jak, że tak powiem, najnormalniejsze warunki. Nie wiem, może ma pani piwnicę, może jakiś taki stryszek nieogrzewany. Wstawić gdzieś, gdzie nie będzie za ciepło. No i nie wiem, jak w jakim ona jest stanie, ale... Gdyby ona była przycięta, też by było dla niej dobrze. Tak jak zawsze opowiadam tutaj Państwu, polecam przycinać te lawendy w sierpniu, w pierwszej połowie sierpnia. W ziemi ona oczywiście by spokojnie przeżyła, ale na balkonie...
Jak to słynne prawo przycinania lawendy brzmi?
8-8-8.
O właśnie.
8 miesiąca, 8 dnia na 8 cali.
Dla ułatwienia dodajmy, to jest 25 centymetrów, tak mniej więcej. Pani Katarzyna też nam przysłała zdjęcia. A mi kapusta ozdobna rośnie cały czas od lata. No i jest tu zdjęcie pięknej kapusty.
Tak, ojejku, ja uwielbiam kapustę ozdobne. Zawsze zazdroszczę, jak widzę gdzie indziej, a ja u siebie nie mam. I w tym roku też tak jest i teraz też zazdroszczę. Tak, bo oczywiście kapusty, tak jak mówiliśmy wcześniej o jarmużu, to są rośliny, które nie boją się mrozu. One sobie w warzywniku stoją jeszcze twardo, wszystkie te takie kapustne. No i te ozdobne kapusty też będą pięknie się prezentowały zimą. Dlatego jak najbardziej sadzić, w Polsce się uprawia wiele tych, tak jak taka rabatówka się sprzedaje do upiększania donic w ogrodzie, czy gdzieś tam na tarasie. Jak najbardziej polecam. I teraz jestem troszkę zła, że sama nie mam.
Kapusta, dobrze. I to a ją jeść można, czy tylko podziwiać?
A nie wiem.
Rozumiem.
Jak pan nie musi, pani Tomasz, to niech pani nie je. Jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze tutaj tak mówiliśmy o tym jarmurzu, ja tutaj tak sobie podczas przerwy wpisałam na takim moim ulubionym blogu zdrowotnym, że tak powiem, o jarmurzu i tutaj pani, która prowadzi tego bloga, twierdzi, że to jest właściwie warzywo, które można spokojnie zamienić tym warzywem nawet mięso, dlatego, bo podobno ma wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów potrzebnych do wytworzenia białka w organizmie człowieka. Tutaj w ogóle o tym jarmurzu jest napisane, jakby to była po prostu niesamowita roślina i podczas II wojny światowej podobno w Anglii zalecano uprawiać jarmuż na podwórkach, dlatego, bo jest łatwy w hodowli, a można na nim, że tak powiem, przeżyć bardzo, bardzo dobrze.
No ale pani Ewa napisała, że jarmuż jest roślinę dwuletnią.
Nie, w jednym roku się wysiewa, w tym samym roku zbieramy liście, bo nam nie chodzi o kwiaty, tak? Mm. Więc tu akurat to nam nie przeszkadza to, że ona będzie kwitła powiedzmy w przyszłym roku, chociaż ten rosyjski kwitnie w tym samym roku. Ale ogólnie, jeżeli wystarczająco wcześnie wysadzimy, to nawet i ona w tym samym roku zakwitną. Niemniej jednak faktycznie kapusty, większość kapust jest z kapustnych w ogóle z tej rodziny, co są rośliny dwuletnie, ale nas w tym przypadku kwiaty nie interesują, tylko liście. A liście będą w pierwszym roku.
Pani Aurelia pisze, pani Kasiu, moja oliwka zaczyna kwitnąć i co dalej? Doświetlam ją i co dalej?
Podlewać teraz bardzo regularnie, nie może je być nigdy sucho, bo to się odbije na kwiatach, a potem oczywiście owocach i na pewno dokarmiać. No ja myślę, że ta oliwka stoi w domu, w mieszkaniu, więc nie wyobrażam sobie, żeby pani się zdecydowała na podlewanie tego gnojówką, tak? No bo będzie, trzeba by było całą rodzinę ewakuować na kilka godzin do babci, czy tam nie wiadomo dokąd, dlatego bo będzie mocno pachniało w domu. Ale teraz trzeba ją dokarmiać nawozem potasowym i właściwie przez okres kwitnienia i owocowania. Tak? Także powiedzmy co 2 tygodnie, oczywiście może będzie trzeba ją podlewać częściej, tą oliwkę, niż co 2 tygodnie, ale co 2 tygodnie podlewać ją z nawozem potasowym.
I co, będą oliwki na takiej oliwce?
Ja nie wiem, jak tam jest u pani, czy tam jest wystarczająco faktycznie światło.
Chodzi
czy tam
o to, żeby ładnie uliścione było to, ten fragment mieszkania.
To znaczy, no ale a to znaczy, to jest źle, że kwitnie?
Nie, no ja tak się zastanawiam tylko, że to ładnie, bo listki wszystko, no ale przecież raczej z tego nie wyciśniemy oliwy.
No to nie jest, ale to tak przyjemnie mieć. One są ładne, te malutkie oliwki. One są, ja myśmy w Anglii uprawiali oliwki w doniczkach, w donicach dużych, na tarasie powiedzmy. No to wiadomo, że też nie oczekiwaliśmy z tego oliwek do tłoczenia oleju, oliwy. Ale to jest bardzo ładne, one są ozdobne. Te kwiatki są malutkie, właściwie ich nie widać, tak szczerze mówiąc. Ale potem te owocki, no jak oliwki, tak, no ładne są. Także ja myślę, że to jak najbardziej to jest przygoda. Tak, to jest też satysfakcja dla ogrodnika, że będzie miał oliwkę, na której faktycznie są owoce. Także fingers crossed, ja trzymam palce, że tak powiem, tak, jak to się mówi, nie wiem.
Po polsku kciuki trzymam.
Kciuki, dobra. I żeby to tam pięknie pani rosło. A tak w ogóle to dzisiaj nasz ogrodnik, pan ogrodnik Tomek od Papryk.
A tak dzisiaj podejmuje.
Nie wiem, czy on nie ma dzisiaj przypadkiem urodzin, bo tak mi coś wyskoczyło na jednym z moich informatorów. Także pozdrawiamy go urodzinowo w każdym razie i czekamy na informacje, jak tam rosną pana papryki.
To prawda, pan Tomek ma spore, że tak powiem, osiągnięcia w hodowli, w uprawie roślin, które zazwyczaj o tej porze roku jeszcze nawet nie myślą o tym, że mogą być uprawiane.
Tak.
Ale doprowadza je do finału, czyli są efekty.
Są efekty i w ogóle piękna pasja, ogrodnictwo. Oczywiście trzeba to robić z głową, nie można niszczyć przy okazji środowiska, ale akurat w tym przypadku tak nie jest. Także no polecam każdemu.
Nie każdy może mieć ogród zimowy, prawda? No ale taką namiastkę ogrodu zimowego dzięki sercu, zaangażowaniu, wytrwałości możemy sobie zafundować.
Tak jest. Można kupić po prostu lampy doświetlające, tylko potem trzeba pamiętać, żeby to wszystko dalej kontynuować z tym, tak? Żeby pamiętać, że no, jeżeli teraz wysiejemy nasiona papryczki, czy pomidorów, czy bakłażanów, no to nie ma szans, żebyśmy mogli to wysadzić do ogrodu, czy nawet do szklarni nieogrzewanej przed 15 maja. Więc nawet jeżeli one będą miały doświetlenie, no to co my z nimi będziemy przez tyle miesięcy robić? Naprawdę nie opłaca się, nie ma żadnego sensu.
Pan Tomek potwierdza. Tak. Dzisiaj urodzinowe sadzenie papryk. Pozdrawiam.
No to my też pozdrawiamy.
Wszystkiego najlepszego, panie Tomku. Wielu lat kolejnych
paprykowania
i poświęcania się swojej pasji ogrodniczej ku radości także tych, którzy dopiero zaczynają. Często jeszcze nie wiedzą, jakie to może być przyjemne.
Tak jest.
Tutaj kolejne zdjęcia otrzymujemy. Na tych zdjęciach poinsecje bardzo ładnie, że tak powiem, kwitnące. rozwinięte. Ja rozumiem,
przykwiatki, to są przykwiatki. To nasz kwiaty na poinsecji nie interesują specjalnie. Nas interesują
czerwone listki.
Te listki, czyli to się nazywają, to one tam sami mówią to przyliski, czasami przykwiatki, ale jak już jesteśmy tacy tutaj ogrodniczcy, fachowcy, to
żeby jest. Ktoś z kwiatem nie pomylił.
Kwiatki są bardzo, jak na każdej, na każdym wilczomleczu, bo to jest wilczomlecz fachowo, tak? Euforbia, piękna, piękna roślina, ogromna jest, ogromny to jest gatunków, jest bardzo dużo różnych wilczomleczy. Są i takie, które u nas rosną również, które nawet nie wiemy, może że są spokrewnione z poinsecją, ale to jest ta sama jedna wielka rodzina.
Pan Maciej kupił w jednym z dyskontów, tym, w którym ogrodnikom kojarzy się z zakupem mączki rodowej, okay. Że pozdrawiając w nowym roku, zakupił właśnie we wspomnianym sklepie paprotkę. I
już
proszę,
myślałam, że powie pan, że już jest mączka.
Nie, paprotkę pan Maciej zakupił i prosi o to, żeby go uświadomić, jak ją pielęgnować, żeby nie zmarnować.
Przede wszystkim paprotka lubi... mało takiego mocnego słońca, no ja zawsze to mówię i zawsze potem się śmieję. Teoretycznie więc u nas może być uprawiana na każdym parapecie, bo u nas tego słońca jest właściwie, że nie ma, ale nie musi być na parapecie uprawiana i to jest właśnie piękno. Paprotki można ją postawić gdzieś na jakiejś szafce, powiedzmy na jakiejś półeczce, w łazience. Bardzo, bardzo lubi wilgoć. Także proszę tej paprotki nie stawiać przy kaloryferze, tak? Bo raczej, no to się, ja wiem, że zaraz ktoś napisze, że koło kaloryfera ma piękną paprotkę, ale teoretycznie to się nie zdarza. Także pomyślmy naturalnie, gdzie te paprotki rosną, tak? One rosną w takich bardziej wilgotnych lasach, na dole, w podszyciu. Także no i starajmy się takie coś im stworzyć. Więc jeżeli nie ma pan jakiegoś takiego miejsca, no teoretycznie w domu nie powinno być zbytnio dużej wilgoci w takim normalnym, ogrzewanym domu, więc może tą paprotkę wstawić do łazienki. Jeżeli będzie pan przyjmował prysznic, to potem taka fajna wilgoć w powietrzu na pewno jej pomoże. Albo po prostu raz na jakiś czas wziąć taki spryskiwacz, tak, jak tam do prasowania powiedzmy, i takim spryskiwaczem zwilżyć wodę dookoła paprotki.
Do prasowania to kiedyś dobra gospodyni nabierała wody w usta słupka.
No chciałam to powiedzieć, ale już zmieniłam zdanie. Ale nie, tak nie róbmy tym biednym paprotkom, bo mogą się zdziwić. Albo też można, jeżeli na przykład ma pan paprotkę, na pewno pan ta doniczka, w której jest paprotka, na pewno będzie stała na jakimś talerzyku, na jakiejś podstawce. Do tej podstawki można wrzucić powiedzmy jakichś kamyczków i wypełnić to wodą. I na tych kamyczkach u góry postawić, żeby ta paprotka nie stała w wodzie, ale żeby woda ją otaczała poniżej i żeby parowała i przez to parowanie ona będzie pobierała wodę przez liście i będzie jej na pewno bardzo dobrze. Tylko proszę sobie tego potem na głowę nie wylać, że ona gdzieś tam wysoko stoi. Można spokojnie uprawiać piękne paprocie, bo naprawdę to są ładne rośliny domowe, tylko trzeba im zapewnić wilgoć i raczej zacienienie.
Czemu pani Katarzyno, jak pani sądzi, paprotka przeszła do języka polityki i mówi się o tym, że coś jest paprotką, czyli tak naprawdę nic nie robi, tylko jakieś estetyczne, że tak powiem, funkcje spełnia?
Nie wiedziałam, że tak jest, że taka jest nazwa paprotki. Myślałam, że się wszystkim paprocie kojarzą z cmentarzem, co też jest prawdą i co jest smutne, dlatego bo paprocie są pięknymi roślinami, które należy również sadzić w ogrodach, a nie tylko na cmentarzach, ale ona nic nie robi. To jest nieprawda, bo paprotka, nie znam się tak za bardzo na tych paprotkach, ale słyszałam, że ona bardzo, bardzo dobrze wpływa na powietrze, w którym w którym jest, powiedzmy. Nie wiem, czy ktoś, jak coś nic nie robi w polityce, to dobrze wpływa na atmosferę w pokoju.
To nie, to zostawmy. Pan Maciek pisze, przez pana Tomasza od papryk chyba posadzę paprykę.
Prosimy posiać paprykę.
A pani Kasia pisze tak, witam, wyhodowałam awokado, ponad 2 metry wysokości, nie kwitnie. Jak mam się opiekować, aby było piękne? Pozdrawiam.
Piękna roślina, również pozdrawiam. Można właśnie wyrosnąć do naprawdę dużych rozmiarów i jest taka fajna, bo jest taka na bogato. Te liście też są takie ładne, dziwnie wyglądające, więc są ciekawe. Polecam uprawę, ale niestety ona w naszych warunkach właściwie nigdy nie kwitnie, nie owocuje. To taka niestety jest prawda.
To przy okazji dla pana Mietka z panią Renią, bo piszą, witamy państwa, my mamy awokado z pestki już w doniczce, ma 60 centymetrów. Co robić, jaki będzie efekt końcowy? No to...
Znaczy ona będzie rosła, bo to jest, tak jak mówię, fajna roślina, taka domowa. Jak najbardziej podlewać ją. Ona nie potrzebuje takiego spoczynku, powiedzmy, jak tutaj mówiliśmy wcześniej o poinsecji. Można spokojnie ją utrzymywać przy życiu. Regularnie podlewać, nie pozwalać, żeby się przesuszała gleba. Jeżeli chcecie państwo, żeby ona była coraz większa, to stopniowo o jeden rozmiar większych doniczek można przesadzać. Warto by było ją podlewać zbalansowanym nawozem. Tak jak mówiłam wcześniej, Nie wiadomo, może cud się zdarzy, może ona zakwitnie chociażby, tak? Bo jeżeli coś kwitnie, to też nie znaczy, że potem uda mu się zjeść, ta roślina się zaowocować, więc no cieszmy się ze wszystkiego, z każdego nowego dnia, ale warto na pewno podlewać nawozem zbalansowanym. Czyli jak idziemy do sklepiku z nawozami, czy do centrum ogrodniczego, czy do jakiegoś dyskontu, no nie wiem. I są tych nawozów teraz jest strasznie dużo do wyboru. I jest napisane nawóz do paproci, nawóz do surfini, tak? No to my musimy pomyśleć tak, do paproci, to znaczy do roślin, które mają zielone liście i nie będą kwitły. Więc w tym nawozie będzie dużo azotu. Czyli to nie jest nawóz zbalansowany. Jeżeli patrzymy na nawóz dla roślin kwitnących, no to znaczy, że będzie to nawóz z dużą ilością potasu. Więc to też nie jest nawóz zbalansowany. Szukamy nawozu uniwersalnego i do wszystkich roślin domowych i również na zewnątrz, do wszystkich roślin doniczkowych bardzo polecam trzymać się natury, dlatego, bo później ta gleba w doniczkach marnieje, robi się biały nalot, jest brzydko, śmierdząco. Podlewać tylko i wyłącznie nawozami naturalnymi i u nas w Polsce, wszędzie, w każdym sklepie ogrodniczym jest dostępny nawóz uniwersalny z hodowli drzownic.
Pani Zofia pisze, tylko nie wiem właśnie, czy to jest papryka, czy paprotka miało być, bo pisze pani Zofia tak. Witam, moja papryka stoi na biurku, obok pod pięknymi gałązkami stoi pojemnik z wodą. Tak cudownie rośnie, że mówię do niej powolutku, kochana rośnij. Pozdrawiam was serdecznie, pisze pani Zofia.
Pani Zofio, bardzo ładnie, ja myślę, że to o paprotkę chodzi, prawda?
Też mi się tak wydaje właśnie. A propos papryk, to pan Tomek pisze, dziękuję za życzenia papryki, sadzić i kochać jak najmocniej, nie tylko papryki.
A ja ci dam na śniadanie paprykę.
Torunianka, tak się podpisała nasza słuchaczka, pisze, a czy paprotka lub inny kwiatek przeżyje w ciemnej łazience bez okna?
Nie, nic bez okna nie przeżyje.
Światło
bo
musi
jednak
być.
Za mało chodzimy do tej toalety, czy tam do łazienki, prawda? To tylko miałoby światło w momencie, kiedy
można
wchodzimy...
Można wypić dwie szklanki soku z kapusty kiszonej dłuższej.
Jeżeli mamy problem, jeżeli często chodzimy do toalety, to można spróbować. Ale nic bez, na długą metę, aż się tak zamyśliłam, bo aż nie wiedziałam sama, na długą metę nic nie może być bez światła, bo dzięki światłu, słonecznemu światłu, oczywiście rośliny w ogóle żyją, fotosyntezują, tak, także...
Pani Zofia potwierdza, nie papryka, tylko paprotka. No tak podejrzewaliśmy, że w sumie na biurku papryka. Też może być.
Może być, tylko musiałaby mieć więcej światła. Wtedy trzeba by było jakąś lampkę.
Te małe takie ozdobne papryczki, to ozdobne. Też są dobre.
One są ostre.
Ja tam zjadam
mocno,
każdą
tak, papryczkę. Dokładnie. W zeszłym tygodniu mówiliśmy bardzo dużo o ptakach. Także faktycznie chcielibyśmy państwu przypomnieć o czymś, co się zbliża dużymi krokami. Bardzo, bardzo fajna impreza się tak.
Można sprawdzić ptakostan w ogrodzie państwa Bellingham.
Tak. Żeśmy się, że tak powiem, zjednoczyli znowu z naszymi ukochanymi prowadzącymi program Ptasie Radio Gdańsk. I będzie spacer ornitologiczny, będzie również nawet nagrywanie programu z naszego ogrodu. 3 lutego w sobotę u nas w ogrodzie Bellingham, ja tak mówię ciągle, bo nie chcę coś źle powiedzieć. Także pani Tomaszu, proszę mnie tutaj pilnować. 3 lutego w sobotę w ogrodzie u nas w Zgorzałem. Jeżeli ktoś z państwa by chciał przyjechać, a nie wchodzicie na nasze jakieś takie, powiedzmy na fanpage, czy na Instagram, czy na mojego bloga i nie wiecie, gdzie jesteśmy, to proszę tutaj napisać do radia. Na pewno w przyszłym tygodniu na te wszystkie osoby albo na bieżąco mogą dostawać odpowiedź, gdzie to jest. Ogólnie to jest Zgorzałe. Ulica Zamkowa 2A. Najlepiej jechać przez Wieżyca, później Szymbark, Gołubie i tam skręcić na Zgorzałe. To jest ogólnie lepsza droga z Żukowa na Kościerzynę. Także równo godzina. Jeżeli chcecie państwo do nas dojechać, tak od 10 można by było się zjeżdżać, że tak powiem. Potem oczywiście my już będziemy pracować o wiele wcześniej, o 9 będziemy już nagrywać audycję, ale od 10 już będziemy się państwa spodziewać. Będzie fajna impreza, bo pomimo tego, że można oczywiście porozmawiać z Eweliną, ze mną, z Piotrem, czyli ze specjalistami od ptaków, ze specjalistami od ogrodów. Będzie na pewno bardzo, bardzo przyjazna atmosfera, będzie po prostu fajna, nawet jak jeżeli państwo nie interesujecie się specjalnie ani ogrodami, ani ptakami, to będzie na pewno piękny spacer. To jeszcze w dodatku, to są 3 urodziny Ptasiego Radia Gdańsk i podobno będzie tort.
Tort?
Tort.
Pewnie z czarnym słonecznikiem, bo to dla ptaków.
Nie wiem z czym.
I ze smalcem.
Nie wiem z czym, ale szykuje się fajna impreza.
Będziemy o tym oczywiście przypominać. Pani Gosia pisze, mi nie przeżyła. Też wpadłam na pomysł położenia paprotki do łazienki.
Bez światła, no.
I jeszcze info dla pana redaktora. Wiosną od paru lat pije napar z forsycji. Jest delikatny, a w polityce to bluszcz czepia się i rośnie i kwitnie. To polityka nas nie interesuje. Czyli napar z forsycji, o tym nie słyszałem. No, ale to ciekawe. Trzeba będzie spróbować. Rzeczywiście.
Ciekawe jest, bo ma tak piękny zapach forsycja. Czy napar też jest aż taki, no pani pisze, że delikatny, ale czy też taki kwiatowy, bo jeżeli tak, to by było naprawdę pyszne.
I czy ze świeżej, czy z suszonej? Czy można suszyć?
No suszona zazwyczaj potem jest mocniejsza, prawda? No może być jeszcze smaczniejsza.
To jeszcze jakby można było, to czy ten napar jest ze świeżej forsycji, czy z forsycji podsuszonej, a ja mam rękę do kwiatów. Moje czy lato, czy zima rosną jak szalone, ale może dlatego, że z nimi gadam codziennie, pisze pani Zofia.
Pani Zofia, bo pani po prostu je kocha, tak? I one to czują. Ogrodnicy również muszą mieć rękę do ptaków. Dlatego tutaj jeszcze, jeżeli mówimy o ptakach, proszę nie zapomnieć dokarmiać ptaków. Teraz jest zimno, ptaki wariują. Moje ptaki za oknem po prostu do gór nogami latają, żeby jak najwięcej jedzenia złapać. Także
tak,
proszę,
dobrze, że nie jesteśmy w Ameryce,
ptaki.
Gdzie legwany zamarznięte spadają z drzewa, krokodyle wystawiają paszcze, krokodyle, żeby przetrzymać i obudzić się na nowo. Katarzyna Bellingham na nowo za tydzień w Radiu Gdańsk.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.